Słuchasz polskiego programu SBS.
Szlak korzenny, szlak jedwabny i szlak kadzideł. Czy potem te szlaki, o których pani za chwilę powie, potem w to weszli Holendrzy i Anglicy i zbudowali drogi prowadzące do obecnej Indonezji i na Daleki Wschód?
Tak, tak, oczywiście. Oprócz tego, że był taki hiatus dość długi, na dobrą sprawę te szlaki zostały w pewnym sensie zapomniane. Mówi się, że prawda, w szkole wszyscy uczyliśmy się zapewne w liceum o erze odkryć, tak, i był Kolumb, i Vasco da Gama, i Magellan, i oni wszyscy byli takimi wielkimi odkrywcami, a na dobrą sprawę podążają drogami, które już dawno temu były odkryte i eksploatowane na dużo większą skalę.
Przez Rzymian. Tak?
Przez Rzymian, ale nie tylko przez Rzymian, na Batejczyków, oczywiście też Arabów z Jemenu i Omanu, czyli z tak zwanej Arabia Felix, przez Hindusów oczywiście. Rzymianie są jakby tylko jeden z elementów tej sieci handlowej. I właśnie to przeprowadza nas z powrotem do początku tego pytania na temat globalizacji. To nie jest dominacja Cesarstwa Rzymskiego nad tymi szlakami handlowymi. Rzymianie są partnerami. Partnerami na przykład dynastii Han w Chinach, która zawiaduje tym szlakiem jedwabnym. Partnerami Królestwa Chola czy Królestwa Rohuna w Indiach i w Sri Lance. Handlują z królestwami Piu i Langasuka w Azji Południowo-Wschodniej. Handlują oczywiście z Himiarytami i z Nabatejczykami w Arabii, więc na dobrą sprawę oni są tylko jednym z elementów. A ponieważ znamy źródła rzymskie dużo lepiej w historiografii europejskiej, skupiamy się na opisach Pliniusza, na opisach Kasiodora, Diodora Sycylijskiego, na opisach z Periplusa Morza Czerwonego, to jest nam jakby troszeczkę bliższe, a tłumaczenia na przykład z okresu Han dopiero ostatnio wychodzą na języki europejskie, na przykład na angielski, a z tego co wiem, to chyba wiele traktatów handlowych z okresu Han nie było przetłumaczonych na polski, więc jakby zawsze patrzymy przez pryzmat Rzymian, dlatego że jest nam łatwiej, dlatego że mamy lepszy dostęp do źródeł historycznych.
Czyli wracając do tego, czym handlowano. Powiedzieliśmy już o bursztynie i o niewolnikach, ale handel polegał na wymianie. Rzymianie kupowali niewolników, a co dawali w zamian?
Znaczy ja w ogóle specjalizuję się w tych trzech pozostałych szlakach, czyli w szlaku kadzidlanym, korzennym i jedwabnym.
To brzmi bardzo dobrze. I jedwab, i kadzidła, i
przyprawy korzenne
jedwab, właśnie.
Czyli kontakty Egiptu z tak zwanym, Egiptu z Rzymu z tak zwanym wschodem, jakby bliższym wschodem i dalekim wschodem, z Azją głównie, właśnie przez pryzmat tego Periplusa Morza Czerwonego albo Periplusa Maris Erytrei. Na dobrą sprawę tłumaczymy z łaciny Periplus Maris Erytrea jako Periplus Morza Czerwonego, ale na dobrą sprawę o czym Rzymianie myślą, mówiąc Morze Czerwone, oni myślą Ocean Indyjski. Na dobrą sprawę zachodnia część Oceanu Indyjskiego, czyli Zatoka Arabska. Więc to jest taka troszeczkę myląca nazwa, bo...
Jakimi korzeniami zachwycali się Rzymianie i chcieli mieć na swoim stole czy w swojej kuchni?
Pieprz.
Pieprz.
Pieprz, oczywiście. Pieprz. A nie tylko jeżeli chodzi o smak, ale również dlatego, że dzięki pieprzowi można było peklować, można było oczywiście
konserwować.
Musimy wziąć pod uwagę to, że jednym z głównych problemów było przechowywanie żywności. Na dobrą sprawę, jeżeli popatrzymy nawet na powody śmierci spowodowane chorobami, to i w okresie rzymskim, i w średniowieczu, oczywiście mamy wszystkie, prawda, epidemie i choroby zakaźne, i dżumy, i tak dalej, ale jednym z głównych powodów śmierci spowodowanych chorobami właśnie było zakażenie potrawami nieświeżymi, czyli zepsutym mięsem na przykład, prawda? Bo no, zabiło się krowę, krowy się całe szybko, czy tam świnie, nie widzę się jej naraz, a lodówki nie ma. Dlatego właśnie była tak potrzebna sól, żeby peklować i oczywiście typowe przyprawy, które były normalnie jakby używane na stole rzymskim przed jakby tym wielkim rozpoczęciem się tego handlu przyprawami korzennymi, bo to były zioła, prawda? Ale na dobrą sprawę wiemy, że Rzymianie bardzo, bardzo lubili smak przypraw ostrych i przypraw korzennych. Pieprz był jednym z tych głównych rzeczy, które były pożądane. Również cynamon i imbir.
Czyli sól, tak, pieprz, imbir i cynamon. To były te podstawowe przyprawy.
Tak, z czego pieprz oczywiście pochodził z Indii, z południowego, południowo-zachodniego wybrzeża Indii, czyli z tak zwanego wybrzeża Malabar, które w tym momencie jest w Kerali, który jest na południu, na południowym zachodzie Indii.
Pieprz pochodził z Indii, sól Afryki.
Między innymi, tak.
Tak, między innymi. Oczywiście ja podsumowuję to, co przed chwilą usłyszałam od pani. Cynamon skąd?
Cynamon to jest duży problem. To już mamy problem z cynamonem, prawda? Bo cynamon się nazywa w źródłach rzymskich kasja. Bardzo dobry kolega mój, profesor Federico de Romanis z Uniwersytetu w Rzymie, już głowi się od wielu lat na ten temat, która kasja to jest ta kasja, czyli ten cynamon, który my teraz jemy. Czy na dobrą sprawę ta kasja, którą Rzymianie hołubią w swoich źródłach, to jest ten cynamon, który my znamy, czy to jest ten drugi gatunek, który rośnie w Indiach, właśnie w północnych Indiach, nawet w Himalajach. Chyba jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji, ale...
Czy jest jakaś różnica pomiędzy nimi? Czy on nie wie, jaka jest różnica?
Genetycznie wiemy, jaka jest różnica, jeżeli chodzi o smak, ale nie wiemy, która to jest ta kasja, którą ci Rzymianie jedzą. A poza tym Rzymianie i ich partnerzy handlowi, agenci handlowi są też bardzo sprytni, żeby podbić ceny, mówiąc, że cynamon pochodzi z Indii, a na dobrą sprawę mogą go na przykład zakupić w rogu Afryki, czyli znaczy to, że mogą go kupić nie tylko taniej, ale również transportować przez dużo szybciej. To też możemy ze źródeł wyczytać na pewno i jest to bardzo ciekawe, jak podbijane są sztucznie właśnie ceny.
I imbir. Czwarty jest imbir.
Czwarty jest imbir, ale są też są również inne, prawda? Jest anyszek, jest mak, jest fenel, jest kolendra, mięta oczywiście. No, różne potrawy pochodzą jakby z różnych regionów świata, ale tą główną przyprawą korzenną, która pojawia się na stole rzymskim i na stole rzymskim nie tylko arystokracji, ale również normalnych robotników czy klasy średniej, jest właśnie pieprz. Tam nawet przesłanki, że pieprz był w niektórych momentach historii ceniony na takiej samej jakby zasadzie jak złoto, że tak. Pieprz był na wagę złota, że...
Był walutą prawie, że...
Właśnie, tak. że nawet okup był płacony w pieprzu. Kilka ton pieprzu było zapłaconych okup był zapłacony, więc pieprz był ogromnie drogi, ale również ogromnie popularny. No droga do Indii, na dobrą sprawę z Rzymu, no była dość długa i bardzo niebezpieczna, prawda? Trwała, z Rzymu trzeba było płynąć statkiem do Aleksandrii, do Egiptu. Później z Aleksandrii w dół, na południe Nilem, barką nilową, aż do miasta Koptos. Z Koptos karawaną do albo Mios Hormos, albo do Berenike nad Morzem Czerwonym. Tam przesiadano się na kolejny statek i tym statkiem płynięto albo do jednego z portów w Jemenie albo Omanie, jednego z portów tego szlaku kadzielniczego, albo bezpośrednio płynięto całą drogę do Indii, do południa Indii, a czasem nawet i na Sri Lankę. Więc samo przepłynięcie tego otwartej części Oceanu Indyjskiego, czyli od południowej Arabii do południowo-zachodnich Indii to jest 3 miesiące podróży otwartym morzem, prawda? Czyli cała ta podróż trwała około roku i można było tylko płynąć w czasie okresu monsunowego, który był raz, znaczy 2 razy na rok, raz w jedną stronę, raz w drugą stronę. Czyli jak oni dopłynęli do Indii razem z monsunem, który wiał na wschód, to musieli później czekać przez kilka miesięcy i wrócić z monsunem, który przywiał ich z powrotem na zachód. Więc no była to bardzo skomplikowana logistycznie operacja.
Stąd ta waga tych towarów i ich wysoka bardzo cena oczywiście.
Tak, oczywiście, oczywiście. No i również niebezpieczne. Pierwszy moment, w którym pojawiają się tak zwane ubezpieczenia. Mamy tak zwane ubezpieczenia morskie. Tak.
Ziemianie wprowadzili ubezpieczenia, poza wszystkim innym jeszcze.
Dokładnie, ubezpieczenia statków, gdzie jest bardzo dużo na ten temat traktatów, właśnie takich ekonomiczno-handlowych z okresu rzymskiego, gdzie wykupuje się jakby części towaru, tego cargo w statku, że ono nie przynależy do jednego handlarza. Powiedzmy, płynie mała flotylla kilku statków, każdy ma tam 1/10 powiedzmy tego statku. Jest to pewien rodzaj ubezpieczenia, że jeżeli ten akurat statek pójdzie na dno albo nie wróci, to tracimy tylko część, a nie całość.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.